Sługa Boży, pochodzący z Krakowa, ksiądz biskup Jan Pietraszko, słynął z bardzo trafnych, ale prostych w formie kazań. I w jednym z nich opowiedział o dziadku, który z wnuczkiem wybrał się na grzyby. Po raz pierwszy w życiu ten chłopak poszedł na grzybobranie. Babcia wcześniej rano, już o 5:00, ugotowała śniadanie. Dziadek udzielił w paru słowach lekcji, jak zbierać grzyby, i pouczył wnuczka, że na początku ma tylko się przyglądać, bo zbieranie grzybów nie jest rzeczą prostą i trzeba mieć duże doświadczenie. Ma niczego nie zbierać, tylko patrzeć na dziadka. Ruszyli do lasu i z początku wnuczek rzeczywiście cierpliwie przyglądał się, jak dziadek pochyla się, żeby zrywać kolejne grzyby, ale potem zaczęło się już mu bardzo niecierpliwić i pomyślał, ale ten dziadek jest nieudolny w tym zbieraniu. Bardzo ciężko mu to idzie, a przecież tu jest tyle grzybów. Po pewnym czasie dziadek miał dopiero parę grzybków na dnie koszyka, a chłopczyk miał już połowę kosza pełnego. W krótkim czasie chłopczyk napełnił cały koszyk i biegnie do domu. Dziadek nie może złapać tchu, nie może za nim nadążyć. Wchodzą do domu i rzeczywiście wnuczek ma pełny kosz grzybów, a dziadek tylko 1/3. I wnuczek mówi, babciu, popatrz. Dziadek mówi, że mam się uczyć, a on ma 1/3 koszyka, ja mam cały koszyk i w dodatku jakie piękne grzyby. Babcia patrzy i mówi, no rzeczywiście, grzyby są bardzo ładne. Jeden jest taki z czerwonym daszkiem, bardzo ładny, prawie że ten daszek jakby był nawet, ktoś go wypolerował. Drugi grzyb z czerwonym daszkiem, ale w dodatku jeszcze z białymi kropkami, jeszcze ładniejszy. Babcia otworzyła piec i wrzuciła te grzyby do pieca. Na dnie koszyka zostały tylko 3 grzybki i to najbardziej niepozorne ze wszystkich. I mówi babcia wnuczkowi, chciałeś chyba wytruć całą rodzinę. Te grzyby były trujące. Chłopczyk nie tylko nauczył się, jak zbierać grzyby, ale otrzymał lekcję życia. W życiu niekoniecznie to, co jest najpiękniejsze, najbardziej ponętne, najbardziej kolorowe, jest wartościowe. Mało tego, pozory bardzo często mylą i to, co z wyglądu na pierwszy rzut oka bardzo człowieka wciąga i kusi, może okazać się trucizną. I cała sztuka polega na tym, by być w życiu odpornym. Moi kochani, jesteśmy u Matki Bożej. 2 dni temu świętowaliśmy tajemnicę cierpienia Maryi. Mieliśmy wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Matka Najświętsza miała swoje plany, marzenia, ale to wszystko musiała i chciała zostawić, bo odkryła, że wola Pana Boga jest inna. Pewnie myślała, że będzie miała liczne potomstwo, bo dla tamtych kobiet w tym czasie to było największe błogosławieństwo. Wyrzekła się tego. Myślała, że będzie prowadzić życie z Józefem, tak jak każda żona ze swoim mężem. Oddała to Panu Bogu. I wybrała to, co po ludzku sądząc jest bardzo trudne. Nie to, co jest najbardziej kolorowe, co najbardziej przyciąga oko, ale wybrała trudniejszą drogę. Żeby to zrobić, musiała mieć 2 cechy. Musiała z jednej strony rozpoznać wolę Pana Boga, a więc być otwartą na działanie Ducha Świętego. A do tego trzeba niesamowitej delikatności, bo Duch Święty mówi w ciszy. Trzeba wsłuchiwać się w cichy głos, rozpoznawać znaki, pozwolić się prowadzić. O muzyku, który potrafi rozdzielić, potrafi odkryć, rozróżnić najdrobniejsze niuanse między dźwiękami, mówimy, że ma słuch absolutny. Maryja miała słuch absolutny na powiew Ducha Świętego, na Jego głos. Wymaga to niesamowitej delikatności. Ale żeby wytrwać na tej drodze, żeby pójść za tym głosem, nawet w cierpienie, nawet w ucieczkę do Egiptu, nawet w mękę i śmierć razem z Jezusem, trzeba mieć niesamowicie silny kręgosłup. Trzeba być człowiekiem o niesamowitej mocy ducha. Trzeba pogodzić 2 rzeczy. Z jednej strony delikatność i subtelność w odkrywaniu głosu Ducha Świętego, a z drugiej wielkie męstwo i hart ducha. I kiedy patrzymy na wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, to odnajdujemy te dwie rzeczy. Widzimy niesamowite skupienie, wsłuchanie się w Ducha Świętego, to jest wymalowane na tej twarzy, a jednocześnie widzimy męstwo. To nie jest jakiś portret taki, jak nieraz to widzimy, bardzo kolorowy, taki portret, który ktoś gdzieś tam namalował, wiedziony tylko estetycznymi względami, a jest to bardzo surowa twarz. Twarz Maryi, która ma to wypisane na twarzy, że była do końca przy swoim Synu. Także wtedy, a może zwłaszcza wtedy, kiedy pojawił się krzyż. Twarz mężnej, dzielnej kobiety. Moi kochani, kiedyś byłem w sklepie z takimi towarami, artykułami do survivalu. Potrzebowałem tam taką lampkę do oświecania drogi, tak zwaną czołówkę i widzę kompas. Ale kompas był bardzo drogi, kosztował chyba 300 ponad złotych. Przypatrzyłem się temu kompasowi i pisało, to jest kompas survivalowy, super wytrzymały. Okazało się, że miał bardzo wytrzymałą obudowę. Miał szkło takie jakieś kwarcowe, które się nie rysowało. Mógł upaść, mógł wpaść gdzieś do wody, nic się z nim nie działo. Kompas był bardzo czuły, bo potrafił z niesamowitą dokładnością wskazywać kierunki świata, a jednocześnie był bardzo wytrzymały, bo był narażony w czasie survivalu, w czasie wędrówek na różne okoliczności i musiał przetrwać to wszystko. Pewnie nawet na wojnie taki kompas by się ostał. I tak mi się teraz skojarzyło właśnie, że Matka Boża może być symbolizowana przez taki kompas. Z jednej strony super czuła na głos Ducha Świętego, a z drugiej niesamowita moc ducha, że jak już rozpoznała wolę Pana Boga, to szła zdecydowana w tym kierunku. I moi kochani, ani jednego, ani drugiego nie może nam zabraknąć. Myślę, że tego chce nas dzisiaj nauczyć Matka Boża. Jutro, jak ksiądz biskup wspomniał na początku, mamy święto, uroczystość właściwie świętego Stanisława Kostki. Maryja objawiła mu, kiedy był w Wiedniu wysłany przez bogatych rodziców, przez kasztelana z Rostkowa, który był jego ojcem. Maryja objawiła mu w czasie nauki w kolegium jezuitów w Wiedniu, że chce, by został jezuitą. Wstąp do Towarzystwa Jezusowego. Rodzice wyrazili sprzeciw. Mieli hektary, pola, liczne trzody zwierząt. On to wszystko miał przejąć w spadku. Rozpoznał wolę Pana Boga. Matka Boża mu tą wolę objawiła, bo to Maryja mu zakomunikowała wstąp do Towarzystwa Jezusowego. Kiedy tą wolę rozpoznał, wiedział, że musi ją zrealizować. Brat stanął w opozycji. Rodzice się nie zgadzali. I on pod osłoną nocy, cichaczem z tego konwiktu u jezuitów w Dylindze, wymknął się z tobołkiem, z taką torbą podróżną. Musiał przebyć kilkaset kilometrów z Wiednia, przepraszam, do Dylingi i dotarł do Dylingi, do nowicjatu jezuitów, by tam rozpocząć formację zakonną. Przebył tę drogę sam na własnych nogach, kilkaset kilometrów, a jeszcze po drodze, jak wiemy, oddał swoje odzienie żebrakowi, odział się w jego łachmany. Więc widzimy, w jego życiu wypełniły się te dwie cechy, się nim charakteryzował, czyli był bardzo wsłuchany w to, co Pan Bóg mu ma do powiedzenia i odnalazł siłę, hart ducha, żeby to zrealizować. Nie była dla niego straszna droga kilkaset kilometrów pieszo z Wiednia do Dylingi, bo wiedział, że to jest wola Pana Boga, tam będzie szczęśliwy. Inny świadek takiego hartu ducha, i nie mogę wyjść z podziwu, kiedy czytam jego życiorys, to sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński. On był w 5 miejscach internowania i wyobraźmy sobie, że porządek dnia w tych miejscach był stale ten sam. Żelazny rygor potrafił sobie narzucić, choć mógł sobie powiedzieć po tylu latach pasterzowania, po tylu wizytacjach, takiej ciężkiej pracy, mogę moje internowanie przeżyć jako taki mały urlop czy wypoczynek, żeby troszkę odetchnąć. Nie, moi kochani, w Stoczku Warmińskim widziałem na ścianie plan dnia prymasa. 5 rano wstanie, 5:30 modlitwy poranne, 5:45 rozmyślanie, 6:15 przygotowanie do mszy świętej, 6:30 msza święta i tak godzina po godzinie aż do 20:45, kiedy jest punkt praca, lektura, wypoczynek. Gdyby nie to, to nie byłoby wielkich dzieł. Komuniści myśleli, że odseparują prymasa tysiąclecia od Polaków, że go uwięzią, będą go więzić w tych 5 miejscach i uczynią go bezradnym, że nie będzie mógł nic zdziałać. Ale właśnie dlatego, że miał tam więcej czasu i narzucił sobie taki żelazny rygor, mógł przygotować śluby jasnogórskie narodu polskiego. Mógł opracować wielką nowennę przed jubileuszem tysiąclecia chrześcijaństwa. Mógł opracować pomysł peregrynacji obrazu Matki Bożej, który do dziś dnia jest realizowany, bo ta peregrynacja dalej trwa. Teraz zdaje się właśnie w diecezji płockiej, tam skąd pochodzi święty Stanisław Kostka. A więc rozpoznał wolę Pana Boga i narzucił sobie żelazny rygor, by ją zrealizować. Moi kochani, podobno Michał Anioł Buonarroti, który jest autorem fresków w Kaplicy Sykstyńskiej i Piety, Dawida czy Mojżesza wykutych w marmurze, miał rękę tak subtelną, że potrafiła oddać każdy szczegół, każdy niuans. Kiedy patrzymy na te freski, to myślimy, jaka ręka delikatna, ręka wielkiego artysty, jakaś subtelna ręka to musiała wszystko wymalować czy wydobyć z marmuru, każdy szczegół, nawet filigranowe kształty. Ale podobno ta sama ręka potrafiła przygiąć podkowę, tak była silna. Pewnie ją wyrobił, uderzając dłutem w marmur. Ta subtelna ręka potrafiła być tak silna, że zginęła podkowę. I moi kochani, ja tutaj przychodzę o to prosić i dla siebie, i myślę, że warto tą intencję modlitwy zaproponować, by poprosić Matkę Bożą, która potrafiła rozpoznać głos, cichy głos Ducha Świętego, ale zarazem odnaleźć męstwo, by pójść za tym głosem, by nam tego udzieliła, by tą łaskę nam wyprosiła u Pana Boga, żeby nie zabrakło nam i jednego, i drugiego. Maryjo, która stałaś pod krzyżem do końca, daj nam, zwłaszcza tym spośród nas, którzy stoją u progu dorosłego życia, młodzieży szkół katolickich, tak ważne, żeby rozpoznali to, do czego ich wzywa Twój Syn. Daj nam naszym kompasem nastawić się na kierunek, który nam wyznacza Duch Święty i spraw, żebyśmy mieli silną wolę. Uwolnij nas od tak zwanego słomianego zapału, abyśmy potrafili pójść za głosem Ducha Świętego. Amen.